A teraz zapraszam na wywiad z arcybiskupem Andrzejem Dzięgą, metropolitą szczecińsko-kamieńskim. Księże arcybiskupie, nie tak dawno, w 27. rocznicę powstania Radia Maryja, powiedział ksiądz arcybiskup podczas mszy w homilii: kochani politycy polscy, nie patrzcie na daleki świat, który stoi na granicy szaleństwa, bądźcie po Bożemu rozumni i wolni, miejcie serce. Nie kiedyś, nie jutro, tylko dzisiaj jest czas wyboru. Albo. Albo po Bożemu, albo bezbożnie. Albo ci, co pozostaną bezbożni, będą osądzeni przez samego Boga. Dzisiaj, nie kiedyś, jutro, dzisiaj jeszcze jest czas wyboru. To wszystko w kontekście obywatelskiego projektu Zatrzymaj Aborcję, którego prace zostały zablokowane w Sejmie. Trwa również postępowanie w Trybunale Konstytucyjnym. Wciąż Trybunał nie ustosunkował się do wniosku dotyczącego przesłanki eugenicznej, bo tak naprawdę rozchodzi się właśnie teraz o tę właśnie przesłankę eugeniczną, o to, aby nie można było dokonywać aborcji w sytuacji, w której jest prawdopodobieństwo poważnych wad płodu. Już prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że jeśli taka ustawa trafi na jego biurko, to on ją podpisze. Póki co w Sejmie, w rządzie cisza. Jak ksiądz arcybiskup ocenia tą sytuację?
Szanowny panie redaktorze, zdanie, które pan przytoczył, rzeczywiście było tak wypowiedziane i ono było precyzyjnie też pewną intonacją jeszcze wyakcentowane, ale musi być brane w kontekście całego długiego passusu tamtej homilii, ponieważ po pierwsze nie mówiłem czy nie adresowałem tego jedynie do polityków jednej opcji, ale do wszystkich polskich polityków. Bo to nie jest kwestia programu jednej czy drugiej partii, to jest kwestia dobra wspólnego, dobra narodu, dobra ojczyzny. A po drugie, rzeczywiście doszliśmy w pewnych dyskusjach czy debatach, w metodologii prowadzenia debat do jakiejś ściany. Dlatego wszyscy obserwujemy, że gdy siadają politycy różnych opcji, to przede wszystkim na siebie nawzajem krzyczą, a nie słuchają tego, co jest argumentem merytorycznym, nie słuchają racji, nie rozważają racji. To dlatego sprawa samej ochrony życia jest tylko takim języczkiem uwagi, ale całego szerszego problemu racjonalności debaty publicznej nad sprawami narodu i państwa, nad dobrem wspólnym, nad możliwościami i zadaniami naszego pokolenia, ale jednocześnie jest faktem, jest o tym głębokie przekonanie u bardzo wielu ludzi, że właśnie wokół tego tematu sprawy ochrony życia, prawnej ochrony życia, pełnej i skutecznej ochrony życia jako ochrony każdego człowieka, skutecznie każdego człowieka, ale też wokół spraw małżeństwa i rodziny zacznie się pewien krytyczny moment dokonywać w całej debacie światowej i zacznie się odwrót też tych wszystkich przedstawicieli tendencji, nazwałbym to wprost, rewolucyjnych, nazywa się to też lewicowych, ale tych wszystkich, którzy uważają, że sam człowiek, czy to we wspólnocie narodowej, czy w grupie parlamentarnej, czy w zakresie swojego prywatnego życia sam osobiście jest dawcą wszelkiego prawa. Ponieważ podstawową prawdą i tezą, którą musimy rozumnie przyjąć, jest to, że człowiek nie jest dawcą wszelkiego prawa. Pewne zasady my jedynie rozpoznajemy rozumnie, wolnym aktem woli, rozpoznawszy je rozumnie, akceptujemy i podporządkowujemy nasze osobiste wybory, nasze stanowienie również praw, podporządkowujemy zasadom, które nie od nas zależą, które są dane światu i dane człowiekowi, a które my tylko rozpoznajemy i rozumnie przyjmujemy. Myślę, że doszedł czas w debatach światowych, albo dochodzi czas, kiedy ta kwestia stanie się oczywista dla wszystkich ludzi, dlatego również politycy polscy muszą sobie to uświadamiać i nie wolno im się bać tego zjawiska, tego odcinka dziejów. Mądrzy politycy z pewną mądrością, z rozumnością na tę sprawę się otworzą. Politycy, którym zabraknie rozumności, racjonalności, odwagi intelektualnej, będą udawali, że tego nie widzą, i dlatego będą tłukli głową o pewną ścianę intelektualną, o ścianę pewnych pojęć czy braku pojęć filozoficznych, braku logiki, braku prawdy. Potem się będą dziwili skutkom. Dlatego i w tej homilii pojawiło się dwu czy trzykrotnie albo, albo. I że to jest teraz ten czas wyboru rozumnego, racjonalnego. Tu nie chodzi o wybory jedynie ewangeliczne, tu nie chodzi o prawdy objawione przez Boga. Bo prawdy objawione przez Boga, na przykład ta prawda, że pod postacią chleba we mszy świętej sam Jezus Chrystus zaczyna żyć pełnym swoim boskim życiem, że jest obecny, no to jest prawda objawiona. Tego rozumnie nie sposób udowodnić albo odrzucić. Prawda o trzech osobach w Trójcy Świętej jest prawdą objawioną. Nie sposób tego rozumnie odrzucać czy rozumem samym akceptować. My to przyjmujemy na wiarę. Ale logika bardzo wielu procesów w całym świecie stworzonym, także procesów dotykających świata stworzonego, przyrody, roślin, zwierząt i również logika pewnych procesów dotyczących człowieka pokazuje w sposób rozumny i możliwy do rozumnego poznania dla wszystkich rozumnych ludzi, że jesteśmy jako ludzie kimś więcej niż tylko zwierzęta czy rośliny. Jesteśmy bowiem obdarzeni rozumną, wolną wolą i swobodą rozumowania. Ja to tak nazywam. Myśmy się nauczyli trochę od pokoleń mówić, że człowiek każdy ma rozum i wolną wolę. Ale tym stwierdzeniem jakbyśmy rozdzielali rozumność od wolności. W rzeczywistości mówimy o pewnym przymiocie człowieka stworzonego na obraz Boży. Ten przymiot człowiek otrzymał od samego Stwórcy i on jest przynależny każdemu, czy jest wierzący, czy jest niewierzący. Każdy ma w sobie zdolność rozumowania i zdolność swobody wyborów. I dlatego jedynie człowiek w całym świecie stworzonym jest w stanie do pewnego zasobu naturalnego dobra dodawać dobro dodatkowe, które sam wypracowuje swoim wysiłkiem intelektualnym, wysiłkiem swojej woli, ale też jest w stanie niszczyć coś, co otrzymał od wcześniejszych pokoleń, ponieważ jako wolny człowiek może również niszczyć. Przedstawiciele innych gatunków, zwierząt, ptaków, drzewa, jak drzewa rosły 1000 lat temu, tak rosną dzisiaj. I jeśli im pozwolimy, nie zniszczymy gatunku, to będą tak samo rosły za 1000 lat. Jak słowik śpiewał 1000 lat temu, tak śpiewa dzisiaj. I będzie tak śpiewał za 1000 lat, jeśli go nie zniszczymy. Jeden człowiek jest w stanie dodawać coś do dóbr tego świata, wypracowywać nowe obszary, ale z tej samej racji jest również w stanie je niszczyć. I to nas wprowadza w przestrzenie rozumnej odpowiedzialności. Jak wspomniałem, języczkiem uwagi, swoistym albo punktem krytycznym jest potraktowanie samego człowieka. Człowieczeństwo w pełnym wymiarze jest od poczęcia. Moment poczęcia, impuls poczęcia, ten pierwszy sygnał, eksplozja życia, która powstaje w momencie przeniknięcia się wzajemnego żeńskiego i męskiego nośnika życia, stwarza nową jakość, nowy byt. To jest ten akt stwórczy. Od tego momentu ten impuls nieustannie w każdym człowieku jest. Gdy matka, gdy niewiasta dowiaduje się, że jest w stanie błogosławionym około 3-4 tygodnia po poczęciu dziecka, to pod sercem matki już serce dziecka bije regularnym rytmem. Aparatura już jest w stanie to wychwycić. Dlatego można mówić, że człowiek w pierwszym okresie swojego rozwoju pod sercem matki cały jest rytmem serca, cały jest sercem. Dlatego też nielogiczne jest mówienie, że mamy ratować życie dzieci urodzonych, a możemy spokojnie zostawić dowolnemu wyborowi matki los dziecka pod jej sercem. To jest nielogiczne. Nielogiczne jest, że matkę, która po narodzeniu dziecka zawinęła dziecko w worek foliowy i zakopała na przykład, prowadzi się do sądu, ale matkę, która przed narodzeniem dziecka wolnym aktem woli pozwoliła to dziecko zabić, czy prosiła o jego zabicie, ma pozostać bezkarna. Ja nie chcę postulować tutaj karalności, bo to nie o to idzie. bo kwestie, kto może zgłosić do sądu, kto może zaskarżać, jakie kryteria oceny, z uwzględnieniem wszystkich warunków, kryteriów psychicznych, psychologicznych, społecznych, możliwości bytowych i tak dalej, to są rzeczy bardzo skomplikowane i to trzeba zostawić już znowu wolności i rozumności prawników też. Ale nielogiczne jest, żeby mówić, nie interesuje nas los dziecka, zanim, dopóki jest pod sercem matki. Musimy jako społeczeństwo cieszyć się z każdego dziecka, które jest pod sercem matki również. Moment, w którym my się dowiadujemy o istnieniu dziecka pod sercem matki, jest pozostawiony samej matce i rodzinie. To matka decyduje, w którym momencie oświadcza swojemu pracodawcy, jestem w ciąży. I od tego momentu, od tego oświadczenia, gdy trzeba, to popartego jeszcze świadectwem lekarskim, przysługuje dodatkowo matce pewna ochrona, z racji również na dziecko. To nie jest ochrona tylko dla matki, to jest też ochrona dla dziecka tej matki. Więc w polskim systemie prawa takich sytuacji jest dość sporo, w której przepisy prawa chronią dziecko pod sercem matki, chroniąc również matkę. To samo jest też w polskiej obyczajowości, w kulturze. Piękne gesty. Stoi niewiasta w stanie błogosławionym w środkach społecznej komunikacji, w autobusie, w tramwaju. Ktoś wstaje, ustępuje miejsca. Jest ktoś w kolejce, niewiasta w stanie błogosławionym poza kolejnością. Prosimy bardzo, niech pani podejdzie. Przepuszczają niewiastę w ciąży. To jest ta społeczna akceptacja i kulturowa akceptacja również dla dziecka pod sercem matki, nie tylko dla samej kobiety. Natomiast z drugiej strony patrząc, nielogiczne jest też to, co mówi niestety wiele osób w naszym pokoleniu, moje ciało, moja sprawa. Przepraszam za język, cytuję, mój brzuch, moja sprawa. To nie jest tak, bo kobieta w stanie błogosławionym nie jest w stanie swojemu dziecku pod swoim sercem wydać żadnego polecenia. Nie jest w stanie powiedzieć porusz się albo nie ruszaj się. To dziecko jest od początku autonomiczne w tym, co czyni. Matka czasami parę godzin czeka i nie może się doczekać, poruszy się dziecko czy nie poruszy się. Matka może tylko czekać, tam jest żywy, autonomiczny człowiek. Jak się nie rusza zbyt długo, to biegnie do lekarza i prosi o badanie nie swojego ciała, o badanie organizmu i ciała dziecka. Dlaczego się nie rusza? Natomiast poruszenie tego dziecka jest wyczekiwane przez rodziców, jest przyjmowane z radością, ze wzruszeniem i tak dalej. Panie redaktorze, z tej racji, jeśli sobie jako pokolenie nie poradzimy z logiczną i pełną, skuteczną ochroną każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, to przegapimy coś niezwykle istotnego cywilizacyjnie i kulturowo. Dlatego chcę dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, ludziom otwartego umysłu, którzy te rzeczy widząc, mówią też o tym głośno i upominają się w imieniu tych dzieci poczętych, żyjących na polskiej ziemi, żyjących w polskich rodzinach, chociaż jeszcze ukrytych pod sercami matek, ale o których my już wiemy, z których się cieszymy i na których narodziny i włączenie się w życie społeczne wszyscy oczekujemy. I stąd też jest to sprawa i polityków, nas jako ludzi Kościoła, jako ludzi wiary, żeby to otoczyć modlitwą, polityków, żeby się nie lękali, a wszystkich wspólnot różnych środowisk tak zwanych świeckich i wszystkich osób rozumnych, żeby się upominać o ochronę tych dzieci. Na to liczę i o to też proszę. I o to nam wszystkim chodzi, również jako ludziom Kościoła.
I też mówiąc o tym, że ten apel kierował ksiądz arcybiskup do całej klasy politycznej, liczy na to, że jeszcze w tej kadencji politycy zajmą się tą sprawą?
Nigdy nie jest za późno i nigdy nie jest za wcześnie. W momencie, w którym się rozpoznaje, że ten problem istnieje, w tym momencie należy się nim zacząć zajmować, bo szkoda każdego ludzkiego życia.
To teraz troszkę wracamy do naszej archidiecezji. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i obchody u nas w Szczecinie, między innymi w Bazylice Mniejszej, w katedrze jest nowy dzwon, święty Jan Paweł II, a także nowy pomnik Boże Chroń Polskę. No i przede wszystkim Koronacja obrazu Matki Bożej Zwycięskiej. Godnie nasza archidiecezja uczciła te stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To będą takie trwałe punkty, które pozostaną w pamięci wiernych?
Panie redaktorze, każda rocznica ma to do siebie, że jest jedynie rocznicą, a więc jedynie wspomnieniem czegoś, co już się dokonało. I sama rocznica jako taka nie wnosi nic do samego wydarzenia. Może wnieść jedynie coś do obszaru skutków tego wydarzenia w naszym pokoleniu. To, że wspominaliśmy również na naszych ziemiach nad Odrą i Bałtykiem setną rocznicę niepodległości odzyskanej przez ojczyznę w innych granicach wtedy niż dzisiaj, to dodatkowo nam pozwoliło też zwrócić uwagę na następujące rzeczy. Jako naród w granicach, w których jesteśmy teraz, jesteśmy kontynuatorami tamtej radości i wdzięczności Bogu i wysiłku tamtych pokoleń, które niepodległość wypracowały, wywalczyły, wymodliły, wycierpiały, wydyskutowały na salonach Europy i świata. I potem, gdy przyszła, potrafiły ją zorganizować i zabezpieczyć i ochronić. Jednocześnie, powracając do tamtego momentu, my sobie uświadamiamy i poznajemy te szczegóły, jak wiele jest tych impulsów obecności Polaków jako Polaków również na naszej ziemi, i to jeszcze przed I wojną światową. Przyjeżdżali tutaj jako robotnicy, organizowali się, zaczynali tu mieszkać, budowali tutaj świątynie. W wielu miejscowościach naszej ziemi te świątynie są do dzisiaj. I są na to dokumenty, że to są świątynie z inspiracji Polaków jako katolików budowane i budowane głównie dla Polaków, chociaż nie jedynie dla Polaków, bo dla wszystkich katolików, ale Polacy byli wtedy w większości w wielu miejscowościach. I to było jakby przygotowywanie przedpola na to pełniejsze przyjście później polskiego narodu na tę ziemię, na powrót na tę ziemię, jak mówił arcybiskup Majdański, wrócił tu Kościół, wróciła tu Polska. Jednocześnie stawialiśmy sobie pytanie, co niepodległość Polski 100 lat temu odzyskana, potem znowu utracona po II wojnie światowej i w rzeczywistości jakby przywoływana ciągle także w Szczecinie, z perspektywy Szczecina, stoczniowców, pracowników zakładów pracy, ludzi i życia akademickiego i zwyczajnych robotników, duchownych, ale także i osób świeckich. Jak ta niepodległość żyje w nas dzisiaj? I okazuje się, że Szczecin w to stulecie też ma ogromny wkład, bo i 56 rok, i 70 rok, i 80 rok, i cały czas stanu wojennego. Potem wielka praca też ta transformacyjna ze wszystkimi biedami tego okresu i z problemami zrodzonymi i z wielkim wysiłkiem, żeby te problemy rozpoznawać i jakoś czynić je normalnie uporządkowanymi. To wszystko jest też pracą dla niepodległej. Nasze pokolenie odpowiada w naszym czasie za dzisiejszą niepodległość. Przywołując rocznicę, dziękując Bogu za tamten czas i tamtych ludzi, uczymy się, jak dzisiaj dbać o to i prosimy Boga o pomoc duchową, o Jego moc, o Jego mądrość, o Jego odwagę też, abyśmy dzisiaj pokochali znowu niepodległą i niepodległą budowali. Te gesty jak dzwon, koronacja, pomnik, to ma przypominać i nam samym, i potomnym, tym, co przyjdą po nas, że pamiętamy, że w tym czasie pamiętaliśmy, że sobie te pytania stawialiśmy i że chcemy, żeby tutaj Polska była coraz mocniejsza, coraz bardziej u siebie, coraz bardziej swobodna i radosna.
Obchodziliśmy też 40-lecie wyboru Karola Wojtyły na papieża. Jak dzisiaj do młodzieży, która często jeszcze nawet nie żyła, nie było jej na świecie, kiedy papież sprawował swój pontyfikat, mówić o Janie Pawle II, żeby oni jeszcze cokolwiek pamiętali z jego nauczania?
Trzeba mówić językiem historycznym. Ja sobie czasami uświadamiam i tak z uśmiechem spokojnym o tym mówię. Ja się urodziłem zaledwie 7 lat po zakończeniu II wojny światowej. Wielokrotnie słyszałem jako małe dziecko, jako chłopak, wspomnienia rodziców, sąsiadów, krewnych o latach II wojny światowej, ale pomimo zaledwie tych 7 lat, dla mnie II wojna światowa jest wydarzeniem z historii. Czy to mija 5 lat, czy 55 lat, to jest wtórne. Dlatego gdy patrzę potem, szczególnie już po odejściu Jana Pawła II do domu ojca, po jego śmierci, na pokolenie dzieci, to ja tak sobie uświadamiam z każdym rokiem, że dla nowego, obecnego pokolenia dzieci i młodzieży Jan Paweł II jest postacią z historii. Pomimo, że upłynęło niewiele lat, to jest postać z historii. I trzeba mówić jako o postaci historycznej, która jednak żyje, nie tylko żyje dlatego, że w tajemnicy świętych obcowania dla ludzi wierzących to jest żywa obecność. On jako święty, potwierdzony, ogłoszony jest w naszym życiu obecny. Jako nasz orędownik przed Bogiem prowadzi polskie sprawy, wyprasza nam Boże łaski. Ale żyje też w sposób taki bardzo zwyczajny, czysto kulturowy. Są wciąż słyszane Jego słowa, przywoływane Jego słowa. Jego nauczanie ma nas dzisiaj ciągle uczyć. I młode pokolenie dobrze, gdyby sięgało do Jego przemówień, wystąpień, homilii, komentarzy, do Jego rozmów, dialogu z młodzieżą. Jest on ogromnie inspirujący na dzisiaj. Jan Paweł II był klasycznym prorokiem. Prorok zawsze mówi na czas, który dopiero nadejdzie. Myśmy wtedy przy nim stali, wielu rzeczy, niby je rozumiejąc językowo i teologicznie, nie rozumieliśmy, jak bardzo trwała i wciąż rosnąca potem była siła tego, co on wtedy mówił. On rzucał ziarno w tamtą glebę, a to ziarno dzisiaj dopiero ma szansę pełniej wyrastać i ono dopiero dzisiaj ma szansę pełniej, skuteczniej owocować. Dlatego nowe pokolenie musi sięgać do tamtych wydarzeń, tekstów, sytuacji po to, żeby w serca i w umysły nowego pokolenia tamte prawdy przez Jana Pawła II głoszone jakby wrastały, rozrastały się i owocowały, żeby były kierunkiem rozwoju i siłą duchową i kulturową nowego pokolenia. To jest możliwe, dlatego warto do tego powracać.
Jesteśmy świeżo po zakończonym synodzie biskupów dotyczącym młodzieży, a krótko przed Światowymi Dniami Młodzieży w Panamie. Czy ksiądz arcybiskup widzi jakieś efekty już tego synodu? Czy to była jakaś nauka zarówno dla wiernych, dla młodych, jak i dla samych biskupów, poznawanie oczekiwań samej młodzieży?
Powiem tak, mechanizm podstawowy jest ten sam od tysiącleci. Młodzież zawsze nieco ucieka starszym. Starsi próbują czasem bardziej skutecznie, czasem mniej skutecznie gonić młodzież. I ten wyścig pokoleń jest obecny od zawsze w kulturze. To samo się dzieje i dzisiaj. Natomiast sposób, w jaki dzisiaj mówimy o młodzieży, jest szczególnie nacechowany troską, ale też i nadzieją. Ponieważ zmiany w świecie następują na tyle dynamicznie i na tyle szybko, że jeśli dzisiejsza młodzież nie nauczy się pewnych prawd niezmiennych, pewnych mechanizmów duchowych, nie będzie umiała o coś zadbać za lat 20 czy 40. Dlatego też Kościołowi, dlatego też światu powinno zależeć na młodzieży szczególnie. Papież Franciszek to właśnie akcentuje i dlatego prosi nas wszystkich, byśmy się jeszcze bardziej pochylali nad pokoleniem młodzieży, żeby pomóc im poznać prawdę, poznać życie, poznać drogi miłości, drogi nadziei i o to po Bożemu zadbać.
Wracamy do Szczecina. Wydaje się, choć nie ma jeszcze kluczowych decyzji, że program finansowania in vitro w Szczecinie to już tylko kwestia czasu, jest już zielone światło, jak ksiądz arcybiskup zapatruje się na ten pomysł, aby z pieniędzy publicznych, z pieniędzy miejskich ten program był finansowany.
Ja tego nie chcę wprost komentować, bo decyzje Rady Miasta czy władz miasta to nie są decyzje moje. Ja mogę jedynie przypomnieć to, co już mówiłem wiele razy i co powtarzam od lat. To jest też wynik pewnych dyskusji w zespołach bioetycznych. Trzeba przy mówieniu o in vitro rozróżnić trzy sprawy. Raz, że początek życia ludzkiego ma prawo być otoczony pewną tajemnicą. Prawo do życia człowieka rozpoczyna się w momencie jego poczęcia, kończy się w momencie jego śmierci. Ale tak jak moment śmierci jest otoczony pewną aurą duchową, aurą tajemnicy, pewnego misterium, to jest czas na modlitwę, na wyciszenie serca, na zaufanie wtedy Panu Bogu i powierzanie tej duszy Panu Bogu w Bożych dłoniach. Podobnie sam początek życia, ten pierwszy impuls życia powinien być otoczony pewną aurą tajemniczości, bo jest swoistym cudem. Życie każde jest dla nas niespodzianką, każde jest tajemnicą. Nie da się nawet przy bardzo rozbudowanej technologii medycznej w laboratoriach, nie da się zaplanować do końca człowieka z jego talentami, z jego możliwościami biologicznymi. Każdy człowiek, który potem się rozwija, gdy się już zaczyna jego istnienie, jest dla nas tajemnicą i zagadką. To jest ta boska cząstka w życiu każdego człowieka. Dlatego, to jest ta pierwsza myśl, również początek każdego życia powinien być pozostawiony nieco Bożemu tchnieniu, Bożej łasce i Bożej mocy. Dlatego też absolutnie akceptuje Kościół tak zwane wspomaganie organizmu, ale z zachowaniem naturalnego środowiska poczęcia każdego człowieka. Tutaj są pewne procedury tak zwanej naprotechnologii. Bardzo wiele też oddziałów ginekologiczno-położniczych, nie nazywając tego naprotechnologią, bardzo po prostu stara się pomóc organizmowi matki i organizmowi ojca, żeby poczęcie dziecka mogło nastąpić w naturalnych warunkach, w naturalnej radości, w naturalnej atmosferze tajemnicy, ale i współpracy rodziców dziecka z samym Bogiem, który dziecko daje. Dziecko każde jest też łaską. Nawet jeśli powstaje nowy człowiek, zaczyna istnieć bez miłości ojca i matki, na przykład w sytuacji gwałtu, to nigdy nie dzieje się to bez miłości Bożej. Każde dziecko, gdy już jest, jest tchnieniem Bożej miłości, nawet jeśli ta miłość jest, ten dar miłości jest wymuszony przez człowieka czy przez niegodziwe działanie ludzkie. Dlatego apel, żebyśmy sam moment poczęcia oddzielali jako pewną tajemnicę współpracy człowieka i Boga, Boga i człowieka, od momentu istnienia potem rozwoju czy podtrzymywania i ochrony życia dziecka. Gdy mówimy o procedurach in vitro, trzeba znowu rozróżnić samą naturę aktu in vitro jako poczęcie wymuszone w laboratorium przy zastosowaniu technologii czysto medycznej i laboratoryjnej od dzisiejszych procedur in vitro. Dzisiejsze procedury in vitro, w których niestety z naruszeniem polskiego prawa, z naruszeniem praw dziecka, z naruszeniem często praw rodziców, doprowadza się do poczęcia większej liczby dzieci niż nawet rodzice proszą. Potem te dzieci są zamrażane. To jest naruszanie, to jest dramatyczne naruszanie praw dziecka i praw rodziców. Rodzice nawet nie wiedzą, ile ich dzieci czasami jest zamrożonych w tych pojemnikach. I to jest dramat. Te dzieci, nawet jeśli później dane im jest rozwijać się i żyć, to te dzieci mają bardzo ograniczoną wiedzę, kto jest ich genetyczną matką, kto jest ich genetycznym ojcem. To są dodatkowe komplikacje prawnicze i etyczne. A więc dzisiejsze procedury, ciągle stosowane do dzisiaj, niestety nie mogą być zaakceptowane, bo nie tylko prowadzą wielokrotnie do śmierci tak zwanych nadliczbowych dzieci, przepraszam w ogóle za zwrot, sam język to aż ociarki przyprawia, dzieci nadliczbowe, co to znaczy? To są dzieci, to są ludzie. Dlatego jest tak silny głos Kościoła przeciwko dzisiejszym procedurom. Ale powiem więcej, w mniej publicznych rozmowach stawia się kwestię tak, nawet gdyby technologia medyczna pozwoliła doprowadzić do poczęcia jednego dziecka w pełnej współpracy z ojcem i matką, w pełnej wiedzy rodzicielskiej, w pełnym zabezpieczeniu praw tego dziecka i możliwości jego dalszego rozwoju też, w pełnej miłości rodzicielskiej, to chociaż procedura wtedy nie jest mordercza, to jednak jest to niegodziwe, ponieważ jest to wymuszenie na Panu Bogu. Ale wtedy jest to już nieco inna kategoria, etyczno-moralna, w której to już ocena może być uzależniona od osobistej wiary każdego człowieka. W każdym przypadku jest to jednak rzecz niegodziwa, a w dzisiejszych procedurach To są ciągle rzeczy, których nie powinno się stosować z racji na naruszenie podstawowych praw dziecka i często na ograniczenie bądź naruszenie podstawowych praw rodziców. Dlatego moje zdanie jest tutaj niezmienne. Natomiast decyzja już nie należy do mnie. Ja mogę tylko prosić, przestrzegać i czekać i modlić się, żeby żadne dramaty nie następowały.